daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, dopomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść. Duchu Święty, przyjdź, w dzień i w noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź, swe ręce weź mój młody wiek, bądź
i rozpoczynam naszą poranną katechezę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj kontynuacja tematu, celebracja misterium chrześcijańskiego. 7 sakramentów Kościoła, sakrament małżeństwa. Dzisiaj rozważamy i jak właściwie kończymy te rozważania, bo przed nami następna katecheza mówiąca o innych celebracjach liturgicznych, o sakramentaliach. Być może jeszcze znajdziemy czas, by podsumować ten dział bardzo ważny, bowiem widzimy, jak instytucja małżeńska, jak sakrament małżeństwa jest atakowany w świecie, mówimy, współczesnym. A to raz jeszcze chcemy sobie potwierdzić, powtórzyć, to jest to motto niezmienialne, że tylko rodzice są głównymi i pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Tutaj powie nam już Sobór Watykański, to podkreśli, w tym sensie podstawowym zadaniem małżeństwa jest i rodziny jest służba życiu. A więc nie żadne tam, prawda, spełnianie się i tak dalej, bo nieraz był ten akcent, że wspólna miłość, wspólne szczęście i tak to było gdzieś tak powtarzane, powiedzmy. No oczywiście to jest też istotne i ważne, bo bez tego nie ma normalnej rodziny, ale przede wszystkim wychowanie dzieci, żeby to potomstwo było i potem było też wychowane i dalej służyło właśnie Kościołowi, społeczeństwu. O tym musimy ciągle pamiętać, bo tak bardzo jest atakowana właśnie teraz rodzina. Widzimy, co się dzieje wokół nas. I dzisiaj temat mówiący o kościele domowym, co ono oznacza. Pan Jezus chciał przyjść na świat i wzrastać w łonie świętej rodziny Józefa i Maryi. Dlatego też Kościół jest rodziną Bożą. Od początku zatem istnienia jego zalążkiem często byli ci, którzy z całym swoim domem stawali się ludźmi wierzącymi. Kiedy się nawracali, pragnęli, by także cały ich dom był zbawiony. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, czy także 16 rozdział, 31 wers. A więc całe rodziny przyjmowały wiarę w Chrystusa, dawały się ochrzcić, przyjmowały tę wiarę, były oazami życia chrześcijańskimi w niewierzącym świecie. Nie tak tylko, że ktoś jeden poznał, prawda, i chciał być ochrzczony, ale mówi, niech mój cały dom, cała moja rodzina pozna naukę Chrystusa, do Niego się przyznaje, niech będzie z Nim połączona. I pamiętajmy, że świat dzisiejszy to nie jest nowość, bo tak samo i ileś tam lat wstecz, często jest obca, nawet wrogi wierze rodziny. A więc rodziny wierzące, praktykujące mają ogromne znaczenie jako te ogniska żywej i promieniującej wiary. To jest to, jak mówiono właśnie o pierwszych chrześcijan. Patrzcie, jak oni żyją, patrzcie, jak oni się miłują, patrzcie, jak oni są właśnie zespoleni, jak ta wiara Chrystusa ich łączy. Już w IV wieku święty Jan Chryzostom, wielki święty, złotousty, nazwał rodzinę właśnie kościołem domowym. Jako wspaniały wychowawca miał na uwadze najbardziej podstawową komórkę społeczną kościoła. Rodzina jest oparta na, po pierwsze, autorytecie ojca. Także i dzieci rozpoznają rysy Ojca Niebieskiego w twarzy swego ojca. W domu uczą się rozumieć modlitwę Ojcze Nasz. W oparciu o model swego ojca myślą o Bogu, stosując do Niego słowo Ojcze. Dlatego też także wiele mamy potem, okazuje się potem psychologia, socjologia, nauki pomocnicze mówią, jak bardzo to odbicie postaci ojca jest bardzo ważne w wierze. Okazuje się, że najwięcej problemów z zrozumieniem, dlaczego Bóg jest ojcem, dlaczego Bóg istnieje, mają ci, którzy mają ten obraz ojca jakoś wypatrzony, przekreślony, jakoś nie do końca pasujący. No bo jak mogę traktować Pana Boga jako ojca, skoro mój ojciec nie spełnia tychże właśnie wymagań? Albo go nie ma, a jeżeli jest, to do końca właśnie nie spełnia tutaj zadania, które mu polecono. Więc tak bardzo ważna jest ta formacja ojca, ale także potem i mamy. Bo wzrastając w tej wzajemnej miłości taty i mamy, uczą się dzieci tej miłości. Uczą się budowania domu opartego o prawo miłości. Potem to jest wszystko doskonalone, jak się okazuje, gdy rodzina powiększa się o kolejne dzieci. Bo tam się uczymy życia. Jeden względem drugiego, trzeciego, czwartego, piątego. Dlatego mówimy, że no, taka jest prawda. To mówią prawa pedagogiki i socjologii, że w rodzinach wielodzietnych następuje bardzo szybko i tak dogłębnie ten kurs życia we wspólnocie. To znaczy tam się uczymy podejścia, że jeden drugiemu ma czynić dobrze, ma ustąpić, ma podać rękę, ma zrozumieć. Dlatego też mówimy, że bardzo trudne jest niestety wychowanie jednego dziecka, to znaczy wychowanie, przygotowanie go do życia społeczności, do życia w wspólnocie. I to nieraz tak się dzieje, że robi się wielką krzywdę, kiedy się skazuje, że będziemy mieć tylko jedno dziecko. Nie ma innych przeszkód, ale nie, bo jedno, bo niech będzie ono miało wszystko, niech będzie miało więcej możliwości wykształcenia, wychowania, nie wiem, studiowania i tak dalej, i tak dalej. A więc rodzina się doskonali, takie jest prawo, tego nikt jeszcze nie obalił, kiedy jest oparta na tym, że się powiększa o kolejne dzieci. Także się już skończyła to mówienie o jakiejś patologii, że rodziny wielodzietne są patologiczne, że tam występuje jakaś przemoc, jakaś wzajemna rywalizacja. Nie, to takie było tłumaczenie, prawda, no, ateistyczno-socjalistyczne. Tłumaczenie takie czysto właśnie chińskie. Nawet już teraz popatrzmy, Chiny niemalże namawiają już, żeby było więcej dzieci niż jedna. Kiedyś to było zakazane. Bo starsze obserwują miłość rodziców do nich i także z tym jakoś dzielą się mimowolnie z młodszym rodzeństwem. To możemy obserwować, kto taką rodzinę ma albo ma też obok siebie. Dlatego też w rodzinie, gdzie jest więcej dzieci, stopniowo doskonali się umiejętność życia we wspólnocie. Uczymy się tam pomagać młodszym zauważać ich potrzeby. Tam się też uczymy przebaczać, mieć cierpliwość, a nawet się wzajemnie wychowywać. Dlatego też sami rodzice w takich rodzinach wraz z dziećmi, jak tutaj mówi nam doświadczenie i nie tylko, przechodzą ponowne etapy wychowania. Bowiem nie ma lepszej szkoły, skuteczniejsze szkoły tutaj tego nauczania, ucząc się od innych. Nie podręcznik, nie wademekum, nie jakieś, prawda, kursy nas tak nie nauczą, jak właśnie bycie w takiej społeczności. Oczywiście ktoś powie, no było trudno, nie było lekko, było tak, a nie inaczej, ale potem naprawdę z perspektywy sami mówimy, że to miało sens, że tam była ta szkoła, która nam dała bardzo wiele na nasze przyszłe życie. Szczególnie na to, żeby nie stać się egoistą, zapatrzonym w siebie, patrzącym tylko na własną korzyść, na tylko na własne życie. To są nieraz potem bardzo ludzie z powikłanymi jakimiś, prawda, też i życiorysami psychologicznymi. Nie chciałbym teraz dotykać oczywiście tych, którzy są winni, że są jedynakami, bo może takie, a nie inne były tutaj motywy, ale jednak tak nas uczy doświadczenie. I, bo popatrzmy, no, na to dowodem jest to, że wielka wartość właśnie dziadków, pokolenie dziadków. To znaczy, to jest tak, że oni już nie wychowują, ale mają cierpliwość, mają czas i mają doświadczenie. Bo sami wychowując własne dzieci, popełniając błędy albo i nie, wyciągając wnioski, są już mądrzejsi właśnie o te doświadczenia pokoleniowe. Dlatego też mają cierpliwość, mają więcej czasu, też takiego twórczego, mówimy, dystansu. Są mniej nerwowi, mniej, tak można powiedzieć, no, reagują tak na bieżąco, patrzą z pewnego dystansu, że przecież ich dzieci też były podobne jak wnuki, więc potrzeba dla nich więcej czasu, zrozumienia i tak dalej, i tak dalej. Oni też potrafią poprawić nie jeden błąd, jaki popełnili jako rodzice względem właśnie swoich wnuków. Więc tu jest wielka wartość i znaczenie rodziny tej wielopokoleniowej. Kościół domowy to jest właśnie ta rodzina. Popatrzmy, kościół, który jest przedłużeniem kościoła tego wspólnotowego, tego, którego doświadczamy w parafii, we wspólnocie tej szerszej. Tu w domu także możemy tego kościoła doświadczać. Poza tym też rodzina jest szkołą ta pokoleniowa, wielopokoleniowa, wychowującą młode pokolenie. Jest szkołą najważniejszą i się okazuje nie do zastąpienia. Dlatego też komukolwiek przez wieki w różnych krajach i rozwiniętych, mniej rozwiniętych, demokratycznych i tych dotkniętych reżimem komunistycznym, komukolwiek zależy na niszczeniu narodu lub społeczności, to ten przede wszystkim uderza w rodzinę. To, co mówiła Matka Boża w objawieniach tych pofatimskich, tak możemy powiedzieć, albo też i jeszcze w ostatnich miesiącach objawień, ale też do świętej Łucji mówiła, że ta ostateczna batalia przed końcem świata, batalia z Kościołem, będzie się odbywała na tle właśnie rodziny. Będzie uderzenie w rodziny, w jej podstawy, a więc relacje ojciec, mama, dzieci, uderzenie w jakiś sens, prawda, że no to, co teraz zauważamy, nagle tworzy się pojęcie, że rodziną to może być dwóch mężczyzn, prawda, już nie chcę tutaj przymiotników określać jakich, czy dwie kobiety nagle sobie zapragną mieć dziecko i to dziecko jakoś tam, prawda, adoptują, wymyślają i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę już początek degradacji znaczenia rodziny, pewnej dewiacji, pewnego wykwitu egoizmu, że w myśl swojej przyjemności, swojej zachcianki traktuje się dziecko jak przysłowiową maskotkę, pluszaka, prawda, kotka, nie wiem, szynszyla, rybkę, świnkę morską. Tak to jest. Niestety, bo tam nie ma tego początku, że właśnie to jest poczęte dziecko, owoc miłości, owoc tego wielkiego zaufania, zbliżenia i tak dalej, i tak dalej. Więc tylko prawdziwi rodzice potrafią to właśnie zrozumieć. A więc jest to szkoła, kościół domowy, szkoła najważniejsza, nie do zastąpienia. I ktokolwiek chce zniszczyć społeczeństwo, naród uderza w rodzinę. Jeżeli uda się mu ją zniszczyć, cel został już poniekąd osiągnięty, bo społeczność prędzej czy później się rozpadnie. A odbudowa rodziny, popatrzmy, to proces naprawdę nieprawdopodobnie trudny i długi. Ten bowiem, kto nie posiada modelu życia rodzinnego, ten potem z największym trudem potrafi budować zdrową, własną rodzinę. To, jak mówią tutaj psychologowie, to jest to takie swoiste przez całe życie dźwiganie tego ciężaru, tego, prawda, jak ślimak dźwiga tą budkę swoją, prawda, na plecach, ona mu pomaga, służy, ale niejednokrotnie, kiedy jest źle, prawda, wypracowana, to jest dla niego wielkie obciążenie. Tak samo i człowiek w złej rodzinie wychowany, jakiejś takiej aspołecznej, amoralnej, potem niestety buduje na podobieństwo tej właśnie swojej rodziny ten swój związek. To tak jak się mówiło też w pedagogii, psychologii, że dziecko, które doświadcza przemocy, potem tę przemoc będzie ją realizowało. Dziecko, mówimy, bite, będzie potem biło innych, będzie zwalczało innych, prawda? Dziecko, które doznaje przemocy, potem pierwszy mści na swoich lalkach, na tych, mówimy, pluszakach, misiach, bo takie znamy opowieści, a potem znajduje się w świecie już realnym, dorosłym i także się zachowuje. Taki jest nieraz początek, niestety, drogi wielu ludzi, którzy potem płacą to przestępstwami i niestety więzieniem, bo nie mieszczą się w normach społecznych. Dlatego też, jeżeli uderzymy w rodzinę, uderzamy w społeczeństwo. Ten, kto nie posiada modelu życia rodzinnego, ten potem naprawdę ma wielką trudność, żeby budować własną rodzinę i najczęściej niestety popełnia te same błędy, które popełnili jego rodzice. I to nie jest jakaś, prawda, zemsta, czy to nie jest jakaś taka, nie wiem, prawo serii, prawo losu. Po prostu to jest na zasadzie też szkoły, no, mistrz i uczeń. Rodzice są jednak pewnymi, na pewno są konkretnymi wzorcami zachowań, relacji i tak dalej, i tak dalej. Tylko kiedy mówimy o tym, żeby dobrze się przygotować przed sakramentem małżeństwa do roli ojca, matki, to nie jest to, żeby coś tam zdać, zaliczyć, żeby była pieczątka, bo jest potrzebna do ślubu, ale po prostu, żebyś ty, człowieku, wchodząc w poważną rzecz, jaką jest rodzina, u samego początku nie popełniał tutaj dramatycznych błędów, nie wprowadzał złych, fałszywych modeli. Bowiem, jak się okazuje, zniszczona rodzina wydaje ludzi słabych, mało przygotowanych do twórczego uczestnictwa w życiu społecznym. Pewno, oczywiście, są wyjątki. Są ludzie, którzy wychowali w złych, a społecznych rodzinach, niespełniających norm, gdzie jest przemoc, gdzie są nadużycia i tak dalej. Wychodzą, mówimy, na ludzi. Ale możemy mieć tego dowód i wielu jest świadectw, jakże wiele ich to kosztuje. Bo dzieci z takich właśnie rodzin mają bardzo dużo do odrobienia w swoim życiu, do zrozumienia mechanizmów, tych, które są opartych na prawdziwej miłości. Muszą niejako dochodzić, prawda, na drogą okrężną, by to wszystko zrozumieć. Dlatego też człowiek wierzący, jeżeli dostrzega swoje słabości, ale czuje moc, która płynie z sakramentu, ze związku małżeńskiego, bo liczy na udział i prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa, to ma to wpływ na jego życie małżeńskie i rodzinne. Przepraszam. Dlatego też posłuszeństwo Jezusowi jest w stanie ustrzec od poważniejszych błędów, które były popełnione razem z tym, że nie słuchałem Pana Boga, nie brałem pod uwagę jego przekazań i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj też jest ciągle nadzieja, istnieje szansa naprawy. Tylko też prawda jest taka i zasada prosta. Kto wyrasta w dobrej, zdrowej rodzinie, potrafi tworzyć dom wszędzie tam, gdzie się znajduje. To jest właśnie jego wielka szansa. I popatrzmy, nieraz mówimy o emigracji, o rodakach, którzy są rozesłani, posłani, zesłani na różne kontynenty, nawet tam, gdzie jest społeczeństwo arodzinne, ateistyczne, walczące z wartościami chrześcijańskimi. Jeżeli to wynoszą z domu, to potem tworzą podobne rodziny właśnie tam, na tej pustyni, na tym bezludziu. Tutaj mamy doświadczenie właśnie emigracji. Popatrzmy, nie ma mocnego kościoła, jest nawet inna wiara, są inni ludzie, a jednak, patrzmy, trzecie pokolenie zachowuje i tradycję, i język, i wiarę. Nawet wczoraj mieliśmy taki dowód na to w Kalifornii, tak? Przebywał prezydent naszej ojczyzny, Andrzej Duda, i nawet pochwalił tak pięknie, mówi, rodziny obecne na mszy świętej, dzieci z trzeciego pokolenia, które właściwie mogłyby już nie mówić w języku polskim, a jak pięknie czytały tam chłopcy i dziewczęta czytania mszalne, czy śpiewały po polsku, to świadczy, że jest ten przekaz, jest ta sztafeta pokoleń, jest to, co nazywamy właśnie tradycją rodzinną. To nie jest przymus, to nie jest jakieś uderzenie w to, że tak musisz, tak trzeba, bo inaczej będziesz wykluczony. Nie. To jest to uczenie się na zasadzie patrzenia, ale też i takiego pozytywnego naśladowania. Dlatego też prawda jest tutaj nieodzowna. Kto wyrasta w zdrowej rodzinie, potrafi tworzyć dom wszędzie tam, gdzie się znajdzie. I to jest jego wielka szansa. Nawet kiedy wybierze życie samotne, potrafi je wtedy dobrze ukierunkować, potrafi je wybrać. Wygrać i wybrać, i on też ma szansę właśnie wychować dzieci, nawet gdyby ten drugi współmałżonek z takich, a nie innych względów zawiódł. Dlatego też Kościół tak, mówimy, namolnie nieraz, tak ciągle mówi, woła do tego, by umacniać rodzinę. Nawet gdy jest dobre te właśnie socjalne prosperity, nawet gdy jest materialna strona dobra, są dobre warunki pracy, życia i tak dalej, okazuje się, że to wcale nie jest adekwatne do tego, żeby ta rodzina była pełna, była skonsolidowana, była oparta na przekazie wartości. Małżonkowie nie mogą spotykać się z takim tłumaczeniem, że no takie czasy, tak żyjemy, związki się rozpadają. Nie można błędami innych tłumaczyć swoich słabości. Trzeba zawsze jednak stawiać sobie tą poprzeczkę, która jest trudna, bo oczywiście łatwo jest mówić w dzień ślubu, w tydzień po ślubie, ale i tak dalej, że będziemy budować rodzinę, małżeństwo. Potem wiadomo, przychodzą trudności, bo jest pierwsze dziecko, drugie dziecko, wychowanie, praca, czasem brak właśnie czasu, czasem może i rodzice, dziadkowie nie spełniają pokładane w nich nadzieje, ale tutaj człowiek wierzący musi patrzeć dalej i musi budować, wspomagać małżeństwo, tak jak też i kapłaństwo, czy życie zakonne musi mieć dostarczany ten właśnie tlen, ten pokarm, to wzmacnianie, te witaminy są potrzebne. Bo tak to ten organizm będzie słab, a w pewnym momencie okaże się na tyle słaby, że już nie będzie miał znaczenia. Dlatego też mówimy przykładowo, no, taki kazus. Matka, dobra matka, wyrozumiała, kocha swojego syna, bo to jest właśnie ten od urodzenia znany, wychowany, nieraz nie spała nad jego kołyską, bo chorował, potem się rozwijał, ale syn, który pokłócił się ze swoją żoną i szuka opieki wtedy u mamy, to pytanie, czy ta matka może mu otwierać drzwi do domu, bo on ucieka od żony, ucieka od obowiązku, odpowiedzialności, bo tam mu jest lepiej. Nie, jednak matka w tym momencie musi mu powiedzieć, to jest twoja żona, twoje miejsce jest przy niej. Czyli odwrotnie, również i matka czy ojciec nie mogą się litować nad córeczką i pomagać jej, bo właśnie mąż ją nie szanuje, mąż ją wyrzucił, może nie wyrzucił, ale jakoś nie akceptuje. Trzeba w tym momencie rozmawiać, dawać rady, wspierać, żeby nie było rozpadu, żeby nie daj Boże nie przykładać ręki do tego i nie tłumaczyć jej, a bo widzisz, no pojawił się taki, a nie inny człowiek, jesteś nieszczęśliwa z jego powodu, więc zostaw, chodź, przyjdź do mnie i tak dalej. Tutaj, no niestety, rodzice również w tych trudnych momentach muszą się okazać bardzo odpowiedzialni, bardzo radykalni nawet. Bo Kościół jest domem dla wszystkich, ktokolwiek zatem czuje się bezdomny w tym sensie, może zapukać do Kościoła i w nim znajdzie to, czego szuka. Może nie zawsze w atmosferze tego domu są też jakieś tam wymiary życia kościelnego, ale zawsze w tym kościele spotykam ludzi, którzy uczą mnie, jak budować dom dla siebie i dla innych. Oni też nas wspierają. Dlatego są też piękne grupy parafialne, wspólnoty, które posiadają taki właśnie charakter. Nie wszędzie to tak istnieje, bo szczególnie w małych społecznościach mamy jednak takie zamknięcie, że nie lubimy się dzielić swoimi problemami, prawda? Raczej się lubimy pochwalić, że mamy wszystko pięknie, mamy dobre dzieci, mamy dzieci, które są na dobrych, mają dobre miejsca pracy, są dobrze usytuowani i tak dalej. Gorzej, kiedy nas spotyka jakiś problem, ale właśnie w kościele i tu jest wielka rola duszpasterzy, żeby takie wspólnoty tworzyli, albo przynajmniej dawali im miejsce, żeby tam można byłoby się podzielić takim właśnie doświadczeniem. Posłuchaj, zastanów się, ja miałem podobną sytuację, ale ileś tam lat temu, ale tak i tak żeśmy ją rozwiązali, tak i tak nam się udało wyjść z tych różnych opresji i tak dalej. Dlatego też ten kościół na tym tle, na tym poziomie parafialnym, najmniejszym niejako, jest tym miejscem, gdzie powinniśmy znaleźć oparcie, modlitwę, ale także poradę, dobre słowo i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też taki wielki namysł i nie będzie lżej, nie będzie lepiej. Naprawdę rodzina będzie atakowana, będą te wzorce zamazywane, ośmieszane, pokazywane, że można żyć inaczej. Szczególnie, kiedy popatrzymy, że tak się dzieje, że szatan pomaga tym, którzy mu służą, że oni na swój sposób mają powodzenie, wszystko się im udaje, mają dobrą pracę, mają prawda, możliwości, wyjazdy na wczasy, na różne i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, to jest tylko czasowe. Ten nasz dom, tego przybytku, mówimy doczesnego, to tak się mówi pięknie, ale on się rozpadnie. Tu jesteśmy tylko w drodze, jesteśmy tylko w tym miejscu przejściowym, dłuższym lub krótszym, a nasza ojczyzna i ta meta jest w niebie. I tam każdy z nas będzie zdawał sprawę z tego, jak się tutaj rozliczył z tym słowem danym Panu Bogu. Bo pamiętajmy, dajemy sobie w sakramencie małżeństwa tutaj ten sakrament wzajemnie. Obiecujemy, przysięgamy mąż żonie, żona mężowi. Kapłan jest tylko świadkiem. Wy sobie udzielacie tego sakramentu, ale jest świadek, który mówi, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Dlatego też Pan Jezus, oczywiście ktoś powie, nie mówi wprost o sakramencie małżeństwa, ale jest, popatrzmy, gdzie on jest, pierwszy cud, w Kanie Galilejskiej. Nie rozmnaża chleba jako pierwszy cud. Nie łowi tysiące ryb, nie naucza, ale jest tam, żeby podkreślić, jaki to jest ważny moment. I tam jest też Maryja. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ale jest tam, bo wie, czuje, że to jest bardzo ważny moment i ciągle przypomina o tej nierozerwalności związku małżeńskiego jako warunku, który jest drogą właśnie do pójścia razem ku wieczności. To, co Pan Bóg zaplanował, Bóg Ojciec, stworzył mężczyzną i kobietą ich w raju, to Pan Jezus podniósł do rangi sakramentu. A więc ten plan Boży został dalej dopełniony, wypełniony, podwyższony przez Syna Bożego, który stał się człowiekiem. I tutaj Pan Jezus, tak mówiąc delikatnie, dał nam ten wzór. Święty Paweł pisze w liście do Efezjan, mówi o małżeństwie, które jest miniaturą Kościoła. Więc ono winno być obrazem miłości, jaką Chrystus darzy Kościół. To jest niesamowite wyzwanie. Być miniaturą Kościoła. To jest ten mały Kościół domowy i można powiedzieć, tam jest ta pierwsza lekcja bycia w Kościele, tym potem powszechnym. Jeżeli tam dziecko, syn, córka tego nie przerobi, tego zadania, nie zrozumie, potem będzie musiało wiele, wiele, wiele tych lekcji przejść i nauczyć się, żeby to wszystko właśnie zrozumieć. Więc wzajemna miłość. Święty Paweł tak to pięknie tutaj podkreślił. Po tej miłości otoczenie rozpoznaje uczniów Chrystusa. A więc gdziekolwiek jest sakramentalny związek małżeński, tam winno promieniować światło ewangelicznej miłości wzajemnej. Patrzcie, jak oni się miłują. Patrzcie, jak oni sobie, prawda, ufają, jak się modlą za siebie, jak są razem. A tym bardziej, jeżeli są właśnie w związku tym małżeńskim, stanowią jedno ciało. To jest po ludzku do końca niepojęte, ale w tym właśnie klimacie wiary, w kontekście wiary jest to do zrozumienia. Dlatego tak bardzo ważna jest troska o Kościół, ten pierwszy, najmniejszy Kościół domowy, który już w IV wieku święty Chryzostom właśnie tak nazwał, mając na uwagę najbardziej podstawową komórkę, dzisiaj mówię pięknie, społeczną Kościoła. Dlatego tyle troski, tyle tego chuchania, dmuchania, bo naprawdę jest się nad czym zatrzymać i dlatego też ta instytucja, ta komórka, ten podmiot jest tak bardzo atakowany przez złego i przez świat, który chce powiedzieć nie. Rozmyjmy to, rozburzmy. Po co tworzyć? A to jest tylko powiedzenie samemu Panu Bogu nie, który od początku miał ten zamysł. Mężczyzną, kobietą stworzył ich. Czyńcie sobie ziemię poddaną jako właśnie mąż i żona, jako kobieta i mężczyzna w związku, który ja błogosławię, mówi Pan Bóg.